Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Przepis kodeksu wykroczeń przewidujący karanie za umyślną bez uzasadnionej przyczyny odmowę świadczenia usług jest niekonstytucyjny, orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Wniosek do Trybunału w tej kwestii wyniknął m.in. na kanwie sprawy pracownika łódzkiej drukarni, który odmówił druku plakatów LGBT z powodów religijnych. Łódzki sąd prawomocnie uznał go za winnego wykroczenia, ale zarazem odstąpił od wymierzenia kary. Wniosek do Trybunału w tej sprawie skierował w grudniu 2017 roku prokurator generalny Zbigniew Ziobro. W uzasadnieniu środowego wyroku sędzia Mariusz Muszyński podkreślił, że karanie za odmowę wykonania usług bez uzasadnionej przyczyny to ingerencja w wolność podmiotu świadczącego usługi, szczególnie w prawo do postępowania zgodnie z własnym sumieniem. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro wyrok Trybunału przyjął z wielką satysfakcją. Podkreślał, że jego wniosek w tej sprawie był wnioskiem w intencji obrony wolności.
Z wielką satysfakcją przyjmuję ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Cieszę się, że moje poglądy i argumenty zostały podzielone przez Trybunał i chciałbym powiedzieć, że wolność należy się wszystkim i nikt nie powinien pod hasłami tolerancji używać aparatu państwa, by zmuszać innych do pogwałcenia ich własnej wolności, czy to wolności sumienia, wolności wyznania, czy też wolności gospodarczej. Żyjemy wreszcie w wolnym państwie i nikt nie powinien ich zmuszać później przy pomocy aparatu państwa do tego, aby gwałcili swoje przekonania i angażowali się w promocję treści, które są im obce, z którymi się w fundamentalny sposób nie zgadzają.
Wyrok Trybunału jest ostateczny. Orzeczenie wydano w pięcioosobowym składzie, któremu przewodniczył sędzia Andrzej Zielonacki. Do wyroku złożono dwa zdania odrębne. Złożyli je sędziowie Leon Kieres i Wojciech Sych. Senat bez poprawek przyjął w środę nowelizację Karty Nauczyciela. Nowela zakłada m.in. podniesienie średniego wynagrodzenia nauczycieli od 1 września o 9,6%, wprowadzenie jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli stażystów oraz określenie na poziomie 300 zł minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo. W projekcie zapisano także skrócenie ścieżki awansu zawodowego. Autorem zmian jest Prawo i Sprawiedliwość. Wiceminister edukacji Marzena Machałek wskazała podczas debaty senackiej, że nowela Karty Nauczyciela to wynik oczekiwań społecznych.
W wyniku tych oczekiwań społecznych ten projekt powstał i będzie, mam nadzieję, uzupełniony stosownymi rozporządzeniami, które już będą procedowane w konsultacjach zarówno ze stroną samorządową i związkową, aczkolwiek to, że one formalnie nie były prowadzone, to znaczy, że nie były prowadzone rozmowy i z samorządami, i ze związkowcami. Oczywiście jest to wynik porozumienia z Solidarnością. Myślę, że w zdecydowanej większości to porozumienie realizujemy. Mamy świadomość, że oczekiwania strony związkowej zawsze są większe, natomiast realizujemy to, co dzisiaj wydaje się możliwe i to nie jest nasze, chcę powiedzieć, ostatnie słowo, jeśli chodzi o wynagrodzenia dla nauczycieli.
Podwyżka dla nauczycieli ma zostać wypłacona do 30 września bieżącego roku z wyrównaniem od 1 września. Po wdrożeniu noweli wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty wzrośnie o 244 zł brutto, nauczyciela kontraktowego o 251 zł brutto. Nauczyciel mianowany otrzyma pensję wyższą o 258 zł brutto, a dyplomowany o 334 zł brutto. Nowelizacja Karty Nauczyciela trafi teraz na biurko prezydenta Andrzeja Dudy. Senator PiSu Marek Pęk będzie nowym wicemarszałkiem Senatu. Polityk zastąpi na tym stanowisku Adama Bielana, który zdobył mandat europosła. Za wyborem Marka Pęka głosowało w środę 58 senatorów. Nikt nie był przeciw, a 14 senatorów wstrzymało się od głosu. Jeszcze przed głosowaniem sylwetkę nowego wicemarszałka Wyższej Izby Parlamentu przedstawił Marek Martynowski.
W 2001 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a w 2006 roku studia podyplomowe w zakresie prawa Unii Europejskiej na tej samej uczelni. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku został wybrany na senatora w okręgu wyborczym nr 31, obejmującym powiaty krakowski, miechowski, olkuski. Szanowni Państwo, przez te 3 lata, które jesteśmy razem w Senacie, z pewnością pan senator Marek Pęk dał się poznać jako pracowity i sumienny oraz koleżeński senator, dlatego bardzo proszę o głosowanie na naszego kandydata.
Marszałkiem Senatu jest Stanisław Karczewski. W prezydium zasiadają jeszcze Maria Koc, Michał Seweryński oraz Bogdan Borusewicz. Były dyrektor Departamentu Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów Jacek Skonieczny stanął w środę przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT. Jego zeznaniom przysłuchiwała się Zuzanna Dąbrowska.
Jacek Skonieczny to wieloletni urzędnik resortu finansów oraz specjalista w zakresie prawa podatkowego, a w szczególności VAT. Najpierw był wiceszefem, a następnie szefem Departamentu Odpowiedzialnego za Kontrolę Skarbową. Świadek wskazał, że tzw. odwrócony VAT był jednym z najskuteczniejszych narzędzi walki z wyłudzeniami podatkowymi. Wprowadzenie odwróconego VAT-u powodowało drastyczny spadek wykrywanych oszustw, jednocześnie spadał sam obrót danym towarem. Z dotychczasowych prac komisji wynika, że odwrócony VAT został wprowadzony z opóźnieniem.
Odwrotne obciążenie z punktu widzenia kontroli skarbowej zmieniało radykalnie sytuację w trakcie kontroli, czy też kończyliście jeden towar, a zaczynaliście w innym towarze, że to się przesuwało. Jakie były doświadczenia kontroli skarbowej?
Doświadczenia były zdecydowanie takie, że rzeczywiście wprowadzenie odwrotnego obciążenia na dany asortyment towarowy spowodowało na ogół bardzo drastyczny spadek nawet nie tylko wykrywanych przez nas nieprawidłowości, ale wręcz obrotów danym towarem.
Z zeznań Skoniecznego wynika, że liczba kontroli skarbowych, choć z czasem rosła, to początkowo była bardzo niska. O problemie niewystarczających nakładów finansowych oraz personalnych w tym zakresie mówili także wcześniej inni świadkowie. Komisja śledcza została powołana w lipcu ubiegłego roku, bada lata 2007-2015. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
System emerytalny i socjalny Wojska Polskiego, dopóki jestem ministrem obrony, nie ulegnie niekorzystnym zmianom, zapewnił szef MON-u Mariusz Błaszczak. Minister uczestniczył w obchodach święta dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych w Warszawie. Podczas uroczystego apelu na placu Piłsudskiego szef MON-u wskazał na niezwykle istotną rolę dowództwa operacyjnego w całym systemie sił zbrojnych. Przy tej okazji minister Mariusz Błaszczak odniósł się do medialnych informacji o rzekomych planach zmian w systemie emerytalnym Wojska Polskiego.
Póki jestem ministrem obrony narodowej, póty system emerytalny i system socjalny Wojska Polskiego nie ulegnie niekorzystnym zmianom. Gwarantuję to państwu. Gwarantuję to państwu. Co nie oznacza, że może ulec zmianom korzystnym. Szanowni państwo, jeszcze raz serdecznie wam dziękuję za codzienną służbę. Dzięki waszej służbie pozycja międzynarodowa naszej ojczyzny z roku na rok jest silniejsza. Dzięki waszej obecności na misjach poza granicami naszego kraju możemy być dumni z żołnierzy Wojska Polskiego.
Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych powstało 15 lat temu, a w środę otrzymało swojego patrona. Został nim generał Bronisław Kwiatkowski. Był on m.in. dowódcą polskiego kontyngentu w Syrii i Iraku, uczestniczył w wielu misjach zagranicznych, zginął w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. Generał był żołnierzem wybitnym, wspaniałym dowódcą, podkreślił szef MON-u. Dziecko odebrane rodzicom będzie trafiało do rodziny zastępczej tożsamej kulturowo, religijnie i językowo. To wielki sukces Polski. Walczyliśmy o to 2 lata, powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Rada Unii Europejskiej jednogłośnie przyjęła we wtorek nowelizację rozporządzenia Bruksela 2 bis, które reguluje sprawy rodzinne na terenie Unii. W rozporządzeniu Rady znalazła się zmiana, o którą zabiegało Polskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Dzięki temu dziecko odebrane rodzicom na terenie Unii umieszczane będzie przez sąd w rodzinie zastępczej tożsamej mu, m.in. religijnie i kulturowo. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik wskazał, że prawo unijne jeszcze nigdy nie regulowało kwestii tożsamościowych, a teraz to się zmieni.
Jeżeli jakakolwiek prawa będzie prowadzona w jakimkolwiek sądzie Unii Europejskiej, w jakimkolwiek państwie Unii Europejskiej i nagle się okaże, że jest kwestia dotycząca dziecka, trzeba rozstrzygnąć, gdzie to dziecko ma być umieszczone, to wówczas sąd będzie musiał badać, jaka jest tożsamość tego dziecka. Jeżeli się okaże, że na przykład dziecko jest bardziej związane z Polską, to wówczas będzie musiał sąd poinformować placówkę dyplomatyczną polską w danym kraju, a ta placówka będzie informowała Ministerstwo Sprawiedliwości. To będzie oznaczało w praktyce, że to my będziemy szukali rodziny zastępczej. Albo na miejscu, w kraju, gdzie będzie rozstrzygana ta sprawa, albo w Polsce, ponieważ będziemy mogli takie dziecko również umieścić w rodzinie zastępczej w Polsce.
Wiceszef resortu sprawiedliwości dodał, że nowelizacja rozporządzenia z polską poprawką przede wszystkim umożliwi skuteczniejszą ochronę praw dziecka. Teraz państwa Unii Europejskiej mają czas, by dostosować swoje systemy sprawiedliwości. Nowe unijne prawo ma wejść w życie za 3 lata. Projekt rezolucji Rady Europy w sprawie pomocy dla ofiar wojen został skierowany do sekretariatu Rady. Pod wnioskiem o przygotowanie rezolucji w sprawie m.in. reparacji wojennych podpisało się 25 deputowanych z 11 krajów Rady Europy. Projekt dokumentu dotyczącego pomocy prawnej i humanitarnej dla ofiar konfliktów zbrojnych, w tym ofiar II wojny światowej, przygotował Parlamentarny Zespół do Spraw Reparacji. W myśl tej propozycji, jak tłumaczy szef zespołu poseł Arkadiusz Mularczyk, Rada Europy miałaby m.in. zbadać, jak wygląda procedura możliwości odszkodowania od państwa, które jest odpowiedzialne za konflikt zbrojny.
Uważam, że jest to bardzo ważny element, gdzie ta instytucja mogłaby przyjrzeć się właśnie problematyce dochodzenia roszczeń także od Niemiec za II wojnę światową, dlatego że 80 lat od rozpoczęcia II wojny światowej wciąż nie mamy drogi sądowej, drogi prawnej dla osób, które zostały poszkodowane w wyniku wojny. I te osoby do dzisiaj nie mają żadnych możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Dlatego właśnie chciałbym, żeby ta instytucja, która jest powołana do ochrony praw człowieka, w dużej mierze właśnie, żeby się przyjrzała tej problematyce i tę problematykę zbadała.
Poseł Arkadiusz Mularczyk dodaje, że dzięki temu w przyszłości mógłby powstać spójny model pomocy prawnej i humanitarnej dla osób, które przeżyły konflikty wojenne. Pod projektem rezolucji obok deputowanych z Polski podpisali się także m.in. politycy z Wielkiej Brytanii, Czech, Szwajcarii, Szwecji czy Finlandii. Wyższa Izba Rosyjskiego Parlamentu przyjęła ustawę o wstrzymaniu udziału Rosji w układzie INF. Dokument wejdzie w życie z dniem oficjalnej publikacji. Ustawę o wstrzymaniu udziału Rosji w układzie o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu Rada Federacji przegłosowała jednomyślnie. Jej projekt wniósł do parlamentu prezydent Władimir Putin. Przyjęta ustawa głosi, że Rosja zawiesza obowiązywanie układu, a prawo do jego wznowienia ma prezydent kraju. Rosja, zawieszając swój udział w INF, powołuje się na decyzję Stanów Zjednoczonych. Amerykanie zawiesili przestrzeganie układu w lutym. Zapowiedzieli też, że wycofają się z niego za pół roku, jeśli Rosja nie zacznie stosować się do jego zapisów. Ultimatum USA mija 2 sierpnia. Politolog profesor Zdzisław Winicki uważa, że działania Rosjan można traktować także jako odpowiedź na wzmocnienie przez NATO flanki wschodniej.
Owe rakiety średniego zasięgu do 5000 kilometrów, w szczególności tak zwane rakiety Iskander, są szczególnie groźne dla naszego obszaru geostrategicznego i można traktować ową decyzję rosyjską jako odpowiedź na wzmożone działania NATO w odniesieniu do flanki wschodniej w Polsce. Chodzi przede wszystkim o to, że owe rakiety Iskander, gdyby były rozmieszczone w obwodzie kaliningradzkim, królewieckim, obejmują zasięgiem całą północną Polskę, a w szczególności są przeznaczone do niszczenia celów typu tarcza antyrakietowa. W dodatku zagrażają przyszłym polskim inwestycjom w odniesieniu do siłowni jądrowych, które także będą rozmieszczone na północy Polski.
W ocenie politologa wycofanie się Rosji z układu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu oznacza zagrożenie ze strony tego kraju dla Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności Polski i krajów bałtyckich. Ojciec Święty Franciszek kontynuował w środę podczas audiencji generalnej w Watykanie cykl kateches poświęconych dziejom apostolskim. W swoich rozważaniach nawiązał do pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej, która powstała w Jerozolimie. Papież wskazał, że grupa ta stanowi wzór każdej wspólnoty wierzących. Złączeni wzajemną miłością dzielili się z innymi Słowem Bożym, chlebem, tym co posiadali, mówił biskup Rzymu. Ojciec Święty podkreślił, że źródłem ich komunii wrażliwości na potrzeby braci było autentyczne życie liturgią. Należy życzyć, jak dodał, by liturgia, którą przeżywamy, była dla nas autentycznym doświadczeniem obecności zmartwychwstałego Pana, Jego miłości, spotkaniem z braterską wspólnotą wierzących. Na zakończenie audiencji papież pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków.
W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przypomina nam ona, że Chrystus żyje nieustannie, kocha nas, ofiaruje nam siebie jako źródło miłosierdzia, przebaczenia, odkupienia. W nim możemy odnaleźć pokój ducha, który często zakłóca w nas niepewność, smutek, poczucie grzechu. Ofiarujmy Bożemu Sercu samych siebie, całe nasze życie, czas rozpoczętych wakacji. Życzę wszystkim dobrego wakacyjnego wypoczynku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Cała audiencja papieża Franciszka jest dostępna na www.radiomaryja.pl. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.